Dzień dobry. Ludzie od dawna mają słabość do bursztynu i dowodem na to jest nie tylko legendarna, zaginiona bursztynowa komnata. Największy szał na ten wyjątkowo ozdobny bajer zapanował dużo wcześniej, między pierwszym a trzecim wiekiem naszej ery, tak może na wszelki wypadek dodam. Jednak bursztyn, albo jak kto woli jantar, znano i ceniono już wcześniej. Jak długa jest historia ozdób z bursztynu i którędy trafiał on z dzikiej północy na cywilizowane południe? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Czym jest bursztyn i jak powstaje? Myślę, że każdy wie, a jakbym zaczął teraz czytać słownikową definicję, to całkiem słusznie ktoś mógłby mnie uznać za lenia. To też dajmy sobie spokój z pochodzeniem samego materiału i zastanówmy się, od kiedy zaczęto na naszych terenach wykorzystywać jantar, nazwijmy to kreatywnie. Otóż najstarsze ozdoby z tego materiału wykonane u nas pochodzą z mniej więcej 10 tysiąclecia przed naszą erą. Oczywiście nie były to takie cuda jak to, co możemy dziś kupić choćby na osławionej ulicy w Gdańsku. Gdybym miał się czepiać, to wręcz stwierdziłbym, że dzisiejsze przedszkolaki robią ciekawsze rzeczy z plasteliny, no ale hej, o gustach się nie dyskutuje. Tak czy inaczej, nie tylko nad Bałtykiem szybko uznano bursztyn za niesamowity materiał. Nie tylko jeśli chodzi o potencjał designerski. Dość szybko zauważono, że potarty o materiał bursztyn nabiera właściwości elektrostatycznych. A stąd już tylko krok do uznania, że bursztyn ma duszę. Czy to teoria naszych przodków? Otóż nie do końca, bo filozofów z Grecji. Tak, znowu okazuje się, że to nie Rzymianie dokonali czegoś ważnego, a Grecy, ale mało kto o tym pamięta, bo jakoś tak w opowiadaniu historii już się przyjęło. W każdym razie, jakim cudem tak dawno temu nasz bursztyn znalazł się na ziemiach przodków Papadopoulosa? Za sprawą wymiany handlowej i mamy na to mocne dowody. Nieocenieni w takich kwestiach spece od archeologii odkryli na Żuławach resztki warsztatów rzemieślniczych, w których 2000 lat przed Chrystusem specjaliści od bursztynu wyrabiali z tego materiału już nieporównywalnie ładniejsze bajery niż ich dużo starsi koledzy po fachu. Wśród wytwarzanych ozdób były bardzo charakterystyczne toporki o dwóch ostrzach. Oczywiście nie takie służące do walki, bo bursztyn zdecydowanie się do robienia broni nie nadaje, jedynie do ozdabiania. Mówimy tutaj o małych ozdobach. Pomyślałem, że warto wyjaśnić. W każdym razie te toporki były w tym okresie bardzo popularne na minojskiej Krecie i związane były z kultem tamtejszej bogini. Wniosek jest zatem prosty. Nasi rzemieślnicy albo robili cuda z bursztynu na bezpośrednie zamówienie starożytnych posłów z dalekiego południa, albo z czasem się wycwanili i robili je bez zamówień na zapas, skoro popyt i tak był duży. Z czasem powstało trochę szlaków handlowych z nadbałtyku na południe Europy, jednak bezkonkurencyjny okazał się jeden i tutaj przenosimy się do starożytnego Rzymu. Była połowa I wieku, już naszej ery. Rządził wtedy Neron, który miał tyle wspólnego z powstaniem szlaku bursztynowego, że był najważniejszym gościem w kraju i wiele osób chciało mu się podlizać. W tym koleżka odpowiedzialny za organizację igrzysk. Uznał on, że na bank się władcy spodoba, jak na organizowanych przez niego sportowych imprezach będzie wiele ozdób z bursztynu, który wtedy dobrze już znano, jednak był demonicznie drogi, bo dalej niż za Dunaj to się Rzymianie nie zapędzali. Tam była granica imperium. Urzędnik postanowił to zmienić. Wysłał zatem ekspedycję, która miała zapuścić się nawet nie na tereny znane tylko ze słyszenia, ale wręcz jeszcze dalej. Po przekroczeniu Dunaju skończyły się ładne drogi. Ekipa weszła na ziemię Germanów, którzy jednak wtedy nie stanowili aż takiego zagrożenia. Wręcz byli całkiem nieźle przez Rzymian rozpoznani. Następnie ekspedycja przeszła przez Bramę Morawską. Czy to była piękna budowla? Nie, głównie dlatego, że to nie była budowla, a określenie obniżenia terenu między Karpatami a Sudetami. Do końca wyprawy było jednak daleko. Jednak przy okazji tej podróży warto podkreślić, jak daleko sięgały macki Rzymu. Bo mimo, że granice imperium już dawno minęli, to na terenach dzisiejszych Czech i Słowacji dalej mogli czuć się względnie bezpiecznie, bo tamtejsi władcy też byli zależni od Rzymu. Wreszcie trafili na Śląsk, a potem przez Kujawy prawym brzegiem Wisły dotarli nad Bałtyk, gdzie mieszkali tajemniczy Wenedowie, o których można by powiedzieć wiele, ale szefa eskapady interesowało jedno. Chłopaki, macie bursztyn na sprzedaż? Oj, mieli! Kronikarz zanotował, że ekipa przytargała ze sobą takiej ilości bursztynu, że nawet siatka służąca do powstrzymywania zwierząt i osłaniania podium miała w każdym węzełku bursztyn. Dodatkowo, oczywiście broń na zorganizowanych igrzyskach była bogato zdobiona obłędnie pożądanym jantarem. Oj, szef musiał być zachwycony, choć wtedy pewnie jeszcze nie do końca był świadomy, jak potężna gałąź gospodarki przy okazji mu w imperium wykiełkuje. Rozpoczął się bowiem złoty okres bursztynowego szlaku, ruszały nim kolejne ekipy, które przywoziły mnóstwo jantaru od naszych. A co z tego mieli nasi przodkowie? Głównie wymieniali się za naczynia stołowe i miecze. Tak, szczególnie to drugie stało się u nas wyznacznikiem statusu, również wiele lat po zaprzestaniu korzystania z bursztynowego szlaku w połowie III wieku. Czemu? W wyniku bardzo brzemiennej w skutki wędrówki ludów, ale to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.